Lekcja druga. 12 października. Nehemiasz. Sobota, po południu. 5 października. Tekst pamięciowy. A gdy usłyszałem te słowa, usiadłem i zacząłem płakać, i smuciłem się przez szereg dni, poszcząc i modląc się przed Bogiem niebios tymi słowy. Ach, Panie, Boże niebios! Jesteś Bogiem wielkim i strasznym, który dotrzymuje przymierza i okazuje łaskę tym, co Go miłują i przestrzegają Jego przykazań. Księga Nehemiasz 1:4-5. Do Judei powróciły dwie grupy wygnańców, przynajmniej częściowo wypełniając Boże obietnice dane narodowi żydowskiemu. Ale Bóg przygotował kolejną grupę Żydów do powrotu. Ostatnia grupa repatriantów wyruszyła do Judei z misją rozwiązania palącego problemu. Choć dwie pierwsze grupy przybyły tam, by odbudować Jerozolimę, w tym wznieść świątynię i przywrócić jej funkcjonowanie, to jednak prace budowlane przerwano wskutek opozycji okolicznych ludów. Mieszkańcy okolic Judei nie chcieli, by Izraelici odbudowali miasto, a zwłaszcza jego mury obronne, gdyż bali się, że Izraelici staną się potężnym narodem, jakim niegdyś byli. Powrót Izraelitów był postrzegany jako zagrożenie, więc ich wrogowie podejmowali usilne starania, by zahamować proces odradzania się Judei. Ale Bóg nie po to powołał swój lud, by go porzucić, gdy ten czynił jego wolę. Tak więc Pan przygotował kolejnego człowieka, który miał wypełnić jego wolę i zrealizować jego zamierzenia. Tym człowiekiem był Nehemiasz, dlatego w tym tygodniu zajmiemy się właśnie jego osobą i jego pracą dla Pana. Niedziela. 6 października. Nehemiasz otrzymuje złe wieści. Księga Nehemiasza zaczyna się podobnie jak Księga Daniela. Zobacz Księga Daniela 1:1-2, mianowicie od złych wieści. Owszem, wielu Izraelitów powróciło do kraju przodków, ale sprawy nie układały się tam dla nich najlepiej. Księga Daniela 1:1-2. Trzeciego roku panowania Jojakima, króla judzkiego, nadciągnął Nebukadnesar, król babiloński, do Jeruzalemu i obległ je. A Pan wydał w jego ręce Jojakima, króla judzkiego, i część naczyń domu Bożego, on zaś sprowadził je do ziemi Shinear, do domu swojego Boga, a naczynia wniósł do skarbca swojego Boga. Przeczytaj Księga Nehemiasz 1:1-4. Dlaczego Nehemiasz był przygnębiony? Jak zareagował na otrzymaną złą wiadomość? Księga Nehemiasz 1:1-4. Słowa Nehemiasza, syna Hakaliasza. Gdy w miesiącu Kislew roku 20 przebywałem w twierdzy Susa, przyszedł jeden z moich braci Hanani, a z nim niektórzy mężowie z list Judy. Zapytałem ich wtedy o ocalałych Żydów, którzy przeżyli niewolę, i o Jeruzalem. A oni rzekli do mnie: ci pozostali, którzy przeżyli niewolę, znajdują się w tamtejszym okręgu w wielkiej biedzie i pohańbieniu, wszak mur Jeruzalemu jest zwalony, a jego bramy spalone ogniem. A gdy usłyszałem te słowa, usiadłem i zacząłem płakać, i smuciłem się przez szereg dni, poszcząc i modląc się przed Bogiem niebios. Pewni Judejczycy, przed laty wzięci do niewoli, zostali sprowadzeni do twierdzy z Usy, jednego z czterech ośrodków administracyjnych Imperium Perskiego, gdzie Nehemiasz służył w Pałacu Królewskim jako podczaszy. Słowa jeden z moich braci, Hanani, najprawdopodobniej odnoszą się do brata Nehemiasza, gdyż ponowne nawiązanie do Hananiego występuje w Księga Nehemiasz 7:2, choć niewykluczone, że może to być odniesienie do innego Izraelity. Rozmowa z Hananim najprawdopodobniej wydarzyła się w drugiej połowie listopada lub pierwszej połowie grudnia 445 roku przed Chrystusem, czyli około 13 lat po przybyciu Ezdrasza do Jerozolimy. Hanani powiedział, że sytuacja w Jerozolimie jest rozpaczliwa. Repatrianci nie byli w stanie odbudować miasta, ponieważ wrogowie niszczyli mur miejski, który próbowano wznosić, wskutek czego miasto pozostawało bezbronne i opustoszałe. Trzeba wspomnieć też o tym, że król Artakserkses podkopał nadzieje repatriantów, zatrzymując proces odbudowy po tym, jak wrogowie z zarzeki złożyli skargę na Judejczyków. Zobacz 4 rozdział Księgi Ezdrasza. To pozwoliło wrogom zburzyć częściowo odbudowany mur miejski. Nehemiasz słyszał pogłoski o tym nieszczęściu, ale aż do tej pory nie wiedział o tej sprawie nic pewnego. choć świątynia była odbudowana, nie funkcjonowała jeszcze w pełni, gdyż ci, którzy powinni byli pełnić służbę w świątyni, nie mogli mieszkać w Jerozolimie. Ta sytuacja zasmuciła Nehemiasza, gdy myślał o tym, co oznacza otrzymana wiadomość. Choć Izraelici powrócili do swojego kraju, to jednak nie uwielbili Boga tak, jak powinni byli. Zamiast tego zaniedbali dom Boży i święte miasto, lękając się wrogów i ucisku z ich strony. Tak więc Nehemiasz natychmiast zwrócił się do Boga. Nie narzekał, że Judejczycy okazali brak wiary i zwykłe tchórzostwo, ani nie chciał się pogodzić z zaistniałą sytuacją. Po prostu upadł na kolana, zaczął się modlić i pościć. Usłyszawszy złą wieść, Nehemiasz zaczął płakać, a następnie pościł i modlił się. Co mówi to nam o tym, w jaki sposób w czasie próby powinniśmy zwracać się do Pana? Poniedziałek, 7 października. Modlitwa Nehemiasza. Przeczytaj modlitwę Nehemiasza w Księga Nehemiasz 1:5-11. Z jakich części składa się ta modlitwa? Dlaczego w modlitwie uwzględnił on siebie jako jednego z winowajców? Księga Nehemiasz 1:5-11. Tymi słowy: Ach, Panie, Boże niebios! Jesteś Bogiem wielkim i strasznym, który dotrzymuje przymierza i okazuje łaskę tym, co Go miłują i przestrzegają Jego przykazań. Niechaj Twoje ucho będzie uważne, a Twoje oczy otworzą się, aby wysłuchać modlitwy Twego sługi, którą ja zanoszę teraz do Ciebie dniem i nocą za synów Izraela, sługi Twoje, oraz wyznania grzechów synów izraelskich, którymi zgrzeszyliśmy wobec Ciebie, także ja i dom mojego ojca zgrzeszyliśmy. Nic nie postąpiliśmy wobec Ciebie, nie przestrzegaliśmy przykazań i ustaw, i praw, jakie nadałeś Mojżeszowi, swemu słudze. Wspomnij na słowo, jakie zaleciłeś Mojżeszowi, swemu słudze, powiadając, jeżeli wy popełnicie wiarołomstwo, ja rozproszę was pomiędzy ludami. Lecz jeżeli nawrócicie się do mnie i będziecie przestrzegać moich przykazań i spełniać je, to choćby wasi rozproszeni byli na krańcu niebios, i stamtąd ich zbiorę, i sprowadzę na miejsce, które obrałem na mieszkanie dla mego imienia. Boć oni są twoimi sługami i twoim ludem, który odkupiłeś swą wielką mocą i potężną swoją ręką. Ach, Panie! Niechaj Twoje ucho będzie uważne na modlitwę Twego sługi i modlitwę Twoich sług, pragnących uczcić Twoje imię. Spraw, proszę, aby poszczęściło się dziś Twemu słudze i okaż mu zmiłowanie wobec tego męża. Byłem bowiem pod czaszem królewskim. 1. Boże, jesteś wielki i miłosierny, zobacz Księga Nehemiasz 1:5. 2. Wysłuchaj mnie, zobacz Księga Nehemiasz 1:6. 3. Wyznanie grzechów, zobacz Księga Nehemiasz 1:6-7. 4. Pamiętaj o swoich obietnicach, zobacz Księga Nehemiasz 1:8-9. 3. Odkupiłeś nas, zobacz Księga Nehemiasz 1:10. 2. Wysłuchaj mnie, zobacz Księga Nehemiasz 1:11. 1. Boże, daj nam powodzenie i okaż miłosierdzie, zobacz Księga Nehemiasz 1:11. Modlitwa Nehemiasza jest pięknie skomponowanym przedstawieniem Bożej wielkości, grzeszności Izraelitów i końcowego wołania o pomoc. Przypomina ona modlitwę Daniela z 9 rozdziału Księgi Daniela, a nawet jest wysoce prawdopodobne, że Nehemiasz znał tę modlitwę Daniela. Ciekawe, że Nehemiasz nie zaczął modlitwy od wołania o pomoc, ale najpierw wyrazi ufność co do tego, kim jest Bóg, jak jest wielki i wspaniałomyślny. Nehemiasz wskazał także na to, że Bóg dotrzymuje swojego przymierza i okazuje miłosierdzie tym, którzy Go miłują, jakby chciał przypomnieć Bogu, że On zawsze był wierny, a więc i teraz nie może postąpić inaczej. Modlitwa ma szczególną budowę, przedstawioną powyżej, której centralnym punktem jest Księga Nehemiasz 1:8 mówiący o Bożych obietnicach. Nehemiasz używa tutaj słowa wspomnij. W ten sposób mówi niejako, pamiętaj, Boże, iż obiecałeś, że rozproszysz nas, jeśli będziemy niewierni, ale obiecałeś też, że sprowadzisz nas z powrotem i odnowisz wszystko. Skoro stało się to pierwsze, teraz jest czas wypełnić i drugie, bo nawróciliśmy się do Ciebie. Nechemiasz nie boi się powoływać na Boże obietnice i przypomina o nich Bogu. Oczywiście nie ma mowy tutaj o tym, by Bóg miał zapomnieć o swoich obietnicach. On bowiem znajduje przyjemność w naszej gotowości powoływania się na Jego obietnice. Pragnie, byśmy wierzyli w nie i mówili Mu o nich głośno. Wspominając to, co Bóg nam obiecał, możemy zostać wzmocnieni w naszym postanowieniu, by ufać Jego obietnicom, zwłaszcza gdy przyszłość jawi się jako beznadziejna. Na jakie Boże obietnice możesz się powoływać dzisiaj? Dlaczego ważne jest to, by nigdy nie rezygnować z powoływania się na Boże obietnice? Gdybyśmy zrezygnowali, co by nam pozostało? Wtorek. 8 października. Nechemiasz przemawia. Księga Nechemiasz 1:11 czytamy o tym, że Nechemiasz był królewskim podczaszym. Może się nam wydawać, że była to mało znacząca funkcja, ale w tamtych czasach ludzie pełniący urząd podczaszego byli mężami zaufania, posiadali duże wpływy i mieli stały dostęp do władcy. Podczaszy próbował napojów podawanych królowi, aby nie dopuścić do jego otrucia. Grecki historyk Herodot, żyjący w V wieku przed Chrystusem, wskazuje, że u Persów urząd podczaszego był ogromnym zaszczytem, gdyż był jednym z najwyższych urzędów na dworze królewskim. Na przykład podczasza asyryjskiego króla Asarhaddona był także najważniejszym ministrem królestwa. Tak więc Nechemiasz pełnił wysoki urząd w królestwie perskim, a mając dostęp do króla, prosił Boga, by posłużył się nim i pozwolił mu zwrócić się do władcy, by przedstawić mu sytuację w Judei. Przeczytaj Księga Nechemiasz 2:1-8. Co stało się w wyniku modlitwy i postu Nechemiasza? Księga Nechemiasz 2:1-8. W miesiącu Nisan, w 20 roku panowania króla Artakserksesa, usługując mu jako podczaszy, wziąłem wino i podałem królowi, a nigdy przedtem tak źle nie wyglądałem. Wtedy król rzekł do mnie, czemu tak źle wyglądasz? Chyba nie jesteś chory? Nic to innego, jak tylko zgryzota. A ja bardzo się przestraszyłem i rzekłem do króla, niech król żyje wiecznie. Lecz jakże nie mam źle wyglądać, skoro miasto, gdzie są groby moich ojców, jest zburzone, a jego bramy przez ogień strawione. A król rzekł do mnie, czego byś sobie życzył? Pomodliwszy się więc do Boga niebios rzekłem do króla, jeżeli odpowiada to królowi i jeżeli twój sługa znalazł łaskę w twoich oczach, to proszę, abyś mnie wysłał do Judei, do miasta, gdzie są groby moich ojców, abym je mógł odbudować. A król rzekł do mnie królowa zaś siedziała obok niego, jak długo potrwa twoja podróż i kiedy powrócisz? Król zezwolił na to i wysłał mnie, a ja podałem mu termin. Potem rzekłem do króla, jeżeli odpowiada to królowi, to niech mi dadzą listy do namiestników Zarzecza, aby mi pozwolili przejść do Judei oraz list do Asafa, strażnika lasu królewskiego, albo mi dał drzewa na obelkowanie bram cytadeli świątynnej i na mur miejski oraz na dom, do którego się wprowadzę. I król dał mi je, gdyż dobrotliwa ręka mojego Boga była nade mną. Odpowiedź na modlitwę nadeszła w miesiącu Nisan, czyli mniej więcej w kwietniu 444 roku przed Chrystusem. 4 miesiące minęły, odkąd Hanani i inni Judejczycy przynieśli Nechemiaszowi niepokojące nowiny o sytuacji w Jerozolimie. Przez 4 miesiące Nechemiasz modlił się i pościł, a każdego dnia wydawało mu się, że Bóg nie odpowiada na jego modlitwy. Ale Bóg zawsze wybiera najlepszą porę działania. On przygotował króla, by wysłuchał Nechemiasza i odpowiedział przychylnie na jego propozycję. Raczej rzadko zdarzało się to, by podczaszy został na pewien czas zwolniony ze swoich obowiązków i otrzymał w zarząd jakąś odległą prowincję imperium. Bóg jednak przemówił przez Nechemiasza i natchnął perskiego króla Artakserksesa, by uczynił Nechemiasza namiestnikiem Judei. Wzmianka o królowej sugeruje, że rozmowa prawdopodobnie odbyła się podczas prywatnego spotkania, jako że królowe nie gościły na oficjalnych przyjęciach. Nechemiasz nie od razu wspomniał Jerozolimę, aby król się nie uprzedził. Zamiast tego skierował emocjonalny apel do króla w sprawie mającej dla niego osobiste znaczenie. Gdy wymienił nazwę miejsca, król był już przekonany co do tego, by mu pomóc. Na czym polegało podobieństwo między stanowiskiem Nechemiasza w Persji i stanowiskiem Daniela w Babilonii? Jak uprzejme usposobienie króla wobec Nechemiasza świadczy o charakterze królewskiego podczaszego. Środa. 9 października. Nechemiasz wysłany do Jeruzalemu. Za pośrednictwem Nechemiasza król wysłał listy do Sanballata Horonity i Tobiasza Ammonity, namiestników Zarzecza, aby przygotować drogę do tego, czego Nechemiasz zamierzał dokonać. Ponadto król nakazał Asafowi, strażnikowi lasu królewskiego, by dostarczył Nechemiaszowi drewno niezbędne do odbudowy miasta, muru obronnego i bram świątyni. Przeczytaj Księga Nechemiasz 2, 9-10. Co wersety te mówią nam o opozycji, z którą musieli się zmierzyć Nechemiasz i Judejczycy? Księga Nechemiasz 2, 9-10. Gdy tedy przybyłem do namiestników Zarzecza, oddałem im listy królewskie. A król wysłał też ze mną dowódców wojskowych i jeźdźców. A gdy Sanballat Horonita i Tobiasz, sługa ammonicki, dowiedzieli się o tym, bardzo się tym zmartwili, że przybył człowiek, który miał się zatroszczyć o pomyślność synów izraelskich. Nechemiasz przybył do Jerozolimy w drugiej połowie 444 roku przed Chrystusem. Opozycja dała o sobie znać, zanim jeszcze Nechemiasz zdążył cokolwiek uczynić. Sam list królewski do namiestników Zarzecza wywołał problemy. Choć Tobiasz to hebrajskie imię, które znaczy, Jahwe jest dobry, jego syn Jehohanan także nosił hebrajskie imię, które znaczy, Jahwe jest łaskawy, to jednak ów Tobiasz był namiestnikiem Ammonu. Tak więc Jerozolima była otoczona przez wrogów, Sanballata, namiestnika Samarii, od północy, Tobiasza, namiestnika Ammonu, od wschodu i od południa Araba Geszema, zobacz Księga Nechemiasz 2, 18-19, zarządzającego Edomem i Moabem. Niestety, namiestnicy w tych regionach Zarzecza zapałali ogromną niechęcią do Nechemiasza za to, że zatroszczył się o dobro uciskanych Judejczyków. Lubiący posługiwać się przemocą zazwyczaj nie cieszą się z powodzenia tych, których usiłują zdominować. Jego, Nechemiasza, zjawienie się w Jerozolimie w eskorcie wojska świadczyło, że przybywa z ważną misją, co wzbudziło zawiść pogańskich plemion mieszkających w pobliżu miasta, nierzadko krzywdami i zniewagami manifestujących wrogość wobec Żydów. Przodowali w tym złym dziele niektórzy wodzowie tych plemion, Sanballat Horonita, Tobiasz Ammonita i Geszem Arab. Od początku wodzowie ci bacznie śledzili poczynania Nechemiasza, aby przejrzeć jego plan i udaremnić dzieło, jakie zamierzał podjąć. Jakie inne historie biblijne wskazują na to, że ci, którzy zostali powołani do czynienia woli Bożej, spotykają się z opozycją? Przedstaw swoją odpowiedź podczas lekcji. Czwartek. 10 października. Nechemiasz przygotowuje się do wykonania swojego zadania. Niewątpliwie Pan powołał Nechemiasza, by wykonał to zadanie, więc obiecał zapewnić wszystko, co będzie do tego potrzebne. Będąc uzbrojony w poznanie Bożych obietnic i pewność Bożego powołania, Nechemiasz przystąpił do działania. Jednak podążał do celu ostrożnie i z modlitwą. Mówiąc innymi słowy, choć wiedział, że Bóg jest z nim, to ta wiedza nie powstrzymywała go od starannego przemyślenia tego, co zamierzał uczynić. Przeczytaj Księga Nechemiasz 2, 11-20. Co uczynił Nechemiasz w celu przygotowania odbudowy muru obronnego? Księga Nechemiasz 2, 11-20. Przybywszy do Jeruzalemu, spędziłem tam 3 dni, a potem zerwałem się nocą, ja i kilku mężów ze mną. Nikomu nie wyjawiwszy, jaką myślą natchnął mnie mój Bóg, aby czegoś dokonać dla Jeruzalemu, a miałem ze sobą tylko to zwierzę, na którym jechałem i przyjechałem nocą przez bramę nad doliną w kierunku źródła smoczego i dotarłem do bramy śmietnisk, i badałem dokładnie mury Jeruzalemu, które były zburzone i jej bramy strawione przez ogień. Potem pojechałem do bramy źródlanej i do stawu królewskiego, a ponieważ nie było tam miejsca, aby zwierzę, na którym jechałem, mogło tamtędy przejechać, poszedłem piechotą pod osłoną nocy korytem potoku, obejrzałem dokładnie mur. Potem zawróciłem, wszedłem przez bramę nad doliną i tak powróciłem. Lecz przełożeni nie wiedzieli, dokąd się udałem i co chcę uczynić. Dotychczas bowiem nie powiedziałem o tym Żydom, ani kapłanom, ani przedniejszym, ani przełożonym, ani reszcie, która miała wykonywać pracę. Natomiast obecnie rzekłem do nich, wy oglądacie niedolę, w jakiej się znajdujemy, że oto Jeruzalem jest spustoszony, a jego bramy spalone ogniem. Nurze. Odbudujmy mur Jeruzalemu, abyśmy już nie byli pohańbieni. I opowiedziałem im o dobrotliwej ręce mojego Boga, która była nade mną, oraz o słowach, jakie wypowiedział do mnie król. A wtedy oni rzekli, zabierzmy się do budowy. I przyłożyli ręce do dobrego dzieła. A gdy Sanballat Horonita i Tobiasz, sługa ammonicki, oraz Arab Geszem dowiedzieli się o tym, drwili z nas i lżyli nas, mówiąc, cóż wy to tu wyczyniacie? Czy buntujecie się przeciwko królowi? Wtedy ja im odpowiedziałem tak, Bóg niebios poszczęści nam. My zaś, jego słudzy, zabierzemy się do budowy, ale wy nie macie ani działu, ani prawa, ani pamiątki w Jeruzalemie. Lekcje dotyczące przywództwa. 1. Nehemiasz nie powiedział nikomu o swoich planach, jaką myślą natchnął mnie mój Bóg, aby czegoś dokonać dla Jeruzalemu. Księga Nehemiasz 2:12. Nie tylko nie powiedział nic nieprzyjaciołom, ale nie otworzył się nawet przed judzkimi przywódcami. Wyruszył nocą na objazd miasta, by osobiście sprawdzić, co pozostało do zrobienia. 2. Zanim przedstawił plan działania, Nehemiasz odrobił pracę domową i zaplanował całe dzieło, którego należało dokonać. 3. Gdy wreszcie zaczął mówić o czekającym ich zadaniu, najpierw przedstawił to, czego Bóg dokonał do tej pory, by rozpocząć jego przedsięwzięcie, a następnie dodał słowa króla. Zanim wezwał do zaangażowania, udzielił wsparcia. Z cudem graniczy to, jak chętnie Judejczycy odpowiedzieli na jego wezwanie i postanowili przystąpić do budowy mimo oporu, jakiego należało się spodziewać. Bóg przygotował nie tylko króla w odpowiedzi na modlitwy i post Nehemiasza, ale przygotował także lud izraelski, aby odważnie podjął wezwanie. Przeczytaj Księga Nehemiasz 2:19-20. Co wersety te mówią o wierze Nehemiasza? Jak wersety takie jak 5 Księga Mojżeszowa 7:9, Księga Psalmów 23:1-6 i 4 Księga Mojżeszowa 23:19 mogły mu pomóc? Księga Nehemiasz 2:19-20. A gdy Sanballat Horonita i Tobiasz, sługa ammonicki, oraz Arab Geszem dowiedzieli się o tym, drwili z nas i lżyli nas, mówiąc, cóż wy to tu wyczyniacie? Czy buntujecie się przeciwko królowi? Wtedy ja im odpowiedziałem tak, Bóg niebios poszczęści nam. My zaś, jego słudzy, zabierzemy się do budowy, ale wy nie macie ani działu, ani prawa, ani pamiątki w Jeruzalemie. 5 Księga Mojżeszowa 7:9. A tak wiedz, że Pan, Bóg twój, jest Bogiem, Bogiem wiernym, który do tysiącznego pokolenia dochowuje przymierza i okazuje łaskę tym, którzy Go miłują i strzegą Jego przykazań. Księga Psalmów 23:1-6 Psalm Dawidowy. Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Na niwach zielonych pasie mnie. Nad wody spokojne prowadzi mnie. Duszę moją pokrzepia. Wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości ze względu na imię swoje. Choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś ty ze mną. Laska twoja i kij twój mnie pocieszają, zastawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich. Namaszczasz oliwą głowę moją, kielich mój przelewa się. Dobroć i łaska towarzyszyć mi będą przez wszystkie dni życia mego. I zamieszkam w domu Pana przez długie dni. 4 Księga Mojżeszowa 23:19. Bóg nie jest człowiekiem, aby nie dotrzymał słowa, ani synem człowieczym, aby żałował. Czy on powiada, a nie czyni, i mówi, a nie spełnia? Nasze rozmowy świadczą o tym, kim jesteśmy i w co naprawdę wierzymy. Nehemiasz świadomie wypowiadał słowa niosące otuchę i podnoszące na duchu. Nie bał się mówić wprost o Bogu i wielbić Go nawet w obecności ludzi drwiących z Niego i wyśmiewających Go. Choć wiedział, z jaką pogardą odnoszą się wrogowie do Jego słów, nie ukrywał bojaźliwie swoich przekonań. Nehemiasz, jak Józef w Egipcie przed wiekami, nie bał się mówić o swoim Bogu wśród ludzi, którzy w Niego nie wierzyli. Piątek, 11 października. Do dalszego studium. Nehemiasz był człowiekiem modlitwy. Nehemiasz raz po raz otwierał duszę przed Bogiem, stawiając się za swój lud. W miarę, jak się modlił, w jego umyśle kształtowało się święte postanowienie. Otóż doszedł do przekonania, że jeśli uzyska zgodę króla i niezbędne środki na zakup materiałów budowlanych, to podejmie się dzieła odbudowy murów obronnych Jerozolimy i przywróci Izraelowi narodową potęgę. Prosił Pana, by zjednał mu przychylność monarchy, aby ten plan mógł się ziścić. Spraw, proszę, aby poszczęściło się dziś Twemu słudze i okaż mu zmiłowanie wobec tego męża. Księga Nehemiasz 1:11. 4 miesiące czekał Nehemiasz na dogodną okazję, aby przedstawić swoją prośbę królowi. Pytania do dyskusji. 1. Nawiązując do odpowiedzi na pytanie ze środowej części lekcji, co to znaczy, że w całej Biblii, tak w Starym, jak i Nowym Testamencie, znajdujemy świadectwa, iż ludzie powołani przez Boga spotykali się ze zdecydowaną opozycją? O czym świadczy to, że było tak niemal w każdym przypadku? Być może lepiej byłoby zapytać, czy znasz kogoś, kto powołany przez Boga do wypełnienia Jego woli, nie natrafił na opozycję? Co mówi to nam o tym, iż nie powinniśmy się zniechęcać, gdy pełniąc wolę Bożą, napotykamy poważne trudności w wykonaniu tego, co, jak wierzymy, zostało nam zlecone przez Pana. 2. Przeczytaj Księga Nehemiasz 2:18. Co mówi to nam o sile osobistego świadectwa i dlaczego było ono ważne dla uzyskania pozytywnej odpowiedzi, jaką Nehemiasz dostał od Judejczyków? 3. Ani Ezdrasz, ani Nehemiasz nie byliby w stanie niczego dokonać bez pomocy króla. Mówiąc innymi słowy, ci mężowie Boży działali we współpracy z władzą polityczną, i to na dodatek pogańską. Czego możemy się nauczyć z tego faktu o potrzebie współdziałania z siłami politycznymi, jakiekolwiek by one nie były? Dlaczego w tej kwestii Kościół musi zachowywać daleko idącą ostrożność? 4. Przeczytaj w klasie modlitwy. Czego możesz się z niej nauczyć, by pogłębić swoją więź z Bogiem? Jak uczy nas ona poddawania się Bogu, wyznawania grzechów i przyjmowania Bożych obietnic,